Pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, trzecie rozważanie z cyklu o sakramentach, które ma pomóc nam w przygotowaniu do kapituły generalnej, chcę poświęcić pokucie i pojednaniu. I wydaje się, że ten temat dobrze wpisuje się w kontekst liturgiczny Wielkiego Postu, a zwłaszcza dzisiejszej niedzieli, kiedy porannej liturgii w Ewangelii słyszeliśmy wyraźne wezwanie Chrystusa do nawrócenia. Temat nawrócenia może wzbudzać i nierzadko wzbudza mieszane uczucia. Z jednej strony pojawia się wątpliwość, co jeszcze nowego można powiedzieć o nawróceniu i o sakramencie pokuty. Tyle się o nim mówi w każdych rekolekcjach, niemal w każdym dniu skupienia jest temat nawrócenia, pokuty, sakramentu pojednania. Co można jeszcze na ten temat więcej powiedzieć? A z drugiej strony towarzyszy nam, tak sądzę, nieme pytanie o to, jak dobrze się spowiadać. To pytanie bardzo podobne do tego, jakie postawili pytanie czy prośba, jakie postawili apostołowie Jezusowi, pociągnięci przykładem Jego rozmodlenia. Panie, naucz nas się modlić. Czy nie jest w nas też takie pragnienie, Panie, pomóż mi dobrze się spowiadać, skutecznie się nawracać. Więc mamy takie równoważne dwie postawy wobec tego tematu. I jednym i drugim, i tym, którzy mogą czuć się znudzeni tematem sakramentu pokuty, jak i tym, którzy oczekują jakichś skutecznych, żeby nie powiedzieć cudownych rad, godna polecenia jest lektura chyba już zapomnianego, wydaje mi się, dokumentu Jana Pawła II sprzed ponad 23 lat, wszakże wydany był 2 grudnia 1984 roku, a mianowicie godna polecenia jest lektura adhortacji Reconciliatio et Penitentia o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. Sądzę, że warto by było wziąć sobie ten dokument jako lekturę duchową na czas Wielkiego Postu, ale też jako lekturę na czas przygotowania do kapituły. A dlaczego? To wyjaśnimy za chwilę. Otóż Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Reconciliatio et Penitentia wychodzi od wezwania Jezusa, które rozbrzmiewało zarówno w środę popielcową, jak i w dzisiejszej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I dalej papież pokazuje, że istnieje głębokie rozdarcie i rozbicie współczesnej rodziny ludzkiej, że to rozdarcie i to rozbicie dotyka również Kościoła, a spowodowane jest, jeśli chodzi o środowisko kościelne, chociażby, jak pisze papież dosłownie, odmiennością spojrzenia lub wyboru na polu doktrynalnym i pastoralnym. Że nawet w tym, co dotyczy istoty życia Kościoła, na polu doktrynalnym czy pastoralnym, nawet tutaj dochodzi do poważnych rozdarć i rozbić. A cóż powiedzieć dopiero o poważnych nadużyciach i grzechach, które są w łonie Kościoła, a które aktualnie, jak wiemy, stały się smakowitą pożywką dla laickich mediów, które w kontekście przygotowującego się konklawę co chwilę nam przypominają, jak bardzo Kościół jest grzeszny, sugerując jednocześnie, że to Kościół powinien się nawrócić. Tak, powinniśmy się stale nawracać. Szkoda tylko, że muszą nam o tym przypominać wrogowie Kościoła. Jak zauważa dalej Jan Paweł II w Reconciliatio et Penitentia, ostateczna przyczyna rozdarcia i podziałów, które, jak powiedzieliśmy, nie omijają Kościoła i nie omijają wspólnot życia konsekrowanego, powiedzmy sobie szczerze. Ostateczna przyczyna rozdarcia i podziałów tkwi, jak pisze, w wewnętrznej ranie człowieka. W świetle wiary nazywamy ją grzechem. Źródło tego rozbicia leży w grzechu, w ranie serca, którą nosimy od czasów Adama i Ewy. Natomiast prawdziwe pojednanie, także we wspólnocie, zaczyna się od przemiany serca ludzkiego, od uzdrowienia tej rany, od metanoi. Metanoia, to pojęcie często występuje we wspomnianej adhortacji, oznacza coś więcej niż tylko nawrócenie w takim znaczeniu potocznym, jako zmianę postępowania. Metanoia to jest przemiana serca. To jest gruntowne przewartościowanie całej hierarchii wartości. I ta głęboka wewnętrzna przemiana serca, która pociąga za sobą i zarazem domaga się przemiany życia, to nie jest wyłącznie sprawa naszej ascezy, naszej sprawności moralnej, ale to nade wszystko dzieło łaski Bożej. I po to jest sakrament pokuty, aby dać nam odpowiednią łaskę do przemiany serca, do metanoi. Przypomnijmy, że sakrament pokuty to pierwszy dar zmartwychwstałego Pana. Dar udzielony w tym samym wieczerniku, gdzie Jezus kilka dni wcześniej podarował nam dwa inne sakramenty. Eucharystię i kapłaństwo. To właśnie jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, a co ukazuje nam obraz Jezusa Miłosiernego, Jezus pierwszego dnia, czyli dzień zmartwychwstania, wieczorem przybył do uczniów mimo drzwi zamkniętych i pozdrowiwszy ich, pokój wam, powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To słowa ustanowienia sakramentu pokuty właśnie w wieczorniku. Jan Paweł II w omawianej adhortacji Reconciliatio et Penitentia z jednej strony dostrzega tę ranę serca, która jest źródłem konfliktów, podziałów, a z drugiej strony podkreśla, że w człowieku jest pragnienie i prawdziwa tęsknota za pojednaniem. Pragnienie i tęsknota za pojednaniem, która jest możliwe, które jest osiągalne. Jak dalej pisze, to pojednanie mogłoby stać się doskonałą dźwignią prawdziwej przemiany społeczeństwa. Pojednanie człowieka mogłoby się stać doskonałą dźwignią prawdziwej przemiany społeczeństwa. Każde pojednanie, każdego człowieka. Bowiem jak w innym miejscu tego dokumentu czytamy, grzech każdego człowieka w jakiś sposób dotyka innych. Można bezsprzecznie przypisać każdemu grzechowi charakter grzechu społecznego. Każdy grzech każdego z nas ma skutki społeczne. Dlatego przemiana serca, dlatego pojednanie z Bogiem i ze sobą samym to podstawa prawdziwej przemiany społeczeństwa, ale i dodajmy od razu, to prawdziwa podstawa przemiany wspólnoty, budowania więzi wspólnotowej. To pokazuje nam zarazem, jak ważny jest problem nawrócenia, przewartościowania w sercu człowieka, w jego sumieniu. Papież Jan Paweł II w liście do młodych z 31 maja 1985 roku pod tytułem Parati Semper napisał takie wymowne zdanie. Poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. Historia jest pisana historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. Drogie siostry, widzimy więc, że spowiedź, sakrament pokuty i każda, szerzej mówiąc, podejmowana pokuta, która powinna być w służbie nawrócenia, nigdy nie jest sprawą prywatną, sprawą indywidualną, choć dokonuje się w intymności tajemnicy sakramentalnej, ale zawsze ma wymiar społeczny i eklezjalny. Można więc powiedzieć, że sakrament pokuty jest eklezjotwórczy, wspólnototwórczy. Korzystanie z sakramentu pokuty, właściwe przeżywanie go, podobnie jak Eucharystia, wzmacnia, buduje więzi eklezjalne, więzi wspólnotowe. Jeżeli zatem w danej wspólnocie, mówiąc na przykład o wspólnocie życia konsekrowanego, jeżeli w danej wspólnocie występuje jakieś długotrwałe napięcie, jakiś konflikt, zwłaszcza długotrwały, to znaczy, że sakrament pokuty jest niewłaściwie traktowany, a może nawet nadużywany. Ja wiem, że to mocne stwierdzenie, ale takie nasuwają się wnioski. Bo sakrament pokuty ma budować więzi. A jeżeli tych więzi nie buduje, to coś jest nie tak. Nie z samym sakramentem, który jest z ustanowienia Chrystusowego, ale z naszym z niego korzystaniem. Drogie siostry, daleki jestem od jakichś plotek i proszę tego nie odbierać w sposób taki bardzo osobisty, ale bardziej jako problem. Dzielę się tutaj pewnym moim doświadczeniem. Otóż bywa tak, że w spowiedzi penitent, a raczej penitentka, dużo mówi. Drobiazgowo roztrząsa wszystkie poruszenia swojego serca, istotne i częściej mniej istotne. Opowiada detalicznie historie, w których trudno czasami uchwycić materię grzechu. A to jest, jak wiemy, podstawa do udzielenia rozgrzeszenia. Jeżeli nie ma materii grzechu, no to nie można udzielić rozgrzeszenia. Rozgrzeszenie jest z grzechu. A jeżeli penitent opowiada różne rzeczy i trudno uchwycić, gdzie tam jest grzech, to z czego rozgrzeszać? Z punktu widzenia prawa, spowiednik w takiej sytuacji stawiany jest niemal wobec konieczności udzielania rozgrzeszenia warunkowego. Jeżeli zgrzeszyłaś, to ci udzielam rozgrzeszenia. Mówię tu trochę sarkastycznie i uszczypliwie, ale czasem tak bywa, że to wyznanie jest o wszystkim, ale nie widać tam problemu grzechu. Z czego więc rozgrzeszać? Dlatego czasem trzeba warunkowo rozgrzeszać, jeżeli zgrzeszyłaś. Bywa tak, że penitent czy penitentka, konkretnie osoba konsekrowana, czasem przedstawia siebie w swoim wyznaniu, w konfesjonale, tak jakby była bardziej ofiarą niż grzesznikiem. Ofiarą złośliwości przełożonej, ofiarą niewydolnej wspólnoty, ofiarą pogody, uwarunkowań, nie wiadomo czego jeszcze. Czasem mamy do czynienia z pomieszaniem porządków pomiędzy sakramentem pokuty a posługą kierownictwa duchowego. Otóż dokumenty Kościoła dość wyraźnie stawiają sprawę w ten sposób, aby rozdzielać sakrament pokuty od posługi kierownictwa duchowego. Żeby to były różne posługi, żeby ich nie łączyć. A przynajmniej pamiętać, że to są różne posługi. Najczęściej bywa jednak tak, ze względów pewnych praktycznych, organizacyjnych, że sakrament pokuty służy jednocześnie jako posługa kierownictwa duchowego. Ale mając świadomość, że w sakramencie pokuty istotne jest wyznanie swoich grzechów, należałoby ograniczyć się w tym zakresie do wyznania grzechów. A wszystkie inne sprawy, łącznie z tymi poruszeniami serca, wątpliwościami, nakreśleniem całego tła, w którym czasami nie bardzo wiadomo, jak się znaleźć, zostawić na drugą część spotkania w konfesjonale, jakim jest kierownictwo duchowe. A zatem pojawia się pytanie, jak się dobrze spowiadać, aby ten sakrament rzeczywiście budował więzi wspólnotowe, aby nas jednał z Bogiem, z braćmi i siostrami i z sobą samym. Jak się dobrze spowiadać? Drogie siostry, nie ma jednej recepty, jakiejś cudownej recepty na dobrą spowiedź. Ja bym jednak zaryzykował takie stwierdzenie, że dobrze spowiadać się, to spowiadać się nie jedynie z grzechów, ale z miłości. I proszę mnie dobrze zrozumieć. Chodzi o to, by spowiadać się nie tyle z grzechów, co z miłości. Co rozumiem przez spowiadanie się z grzechów? To mniej lub bardziej wyczerpujące wyliczanie grzesznych uczynków, czyli skupianie uwagi na faktografii, na tym, co zrobiłam, czego nie zrobiłam, a ocenę zostawiam spowiednikowi. Oto zgrzeszyłam, a ty mnie osądź. W takim detalicznym wyliczaniu swoich grzechów traktujemy Chrystusa przede wszystkim jako sędziego. Chrystusa, który zasłania się kapłanem w tej posłudze. Traktujemy jak sędziego. Masz mnie osądzić. A tymczasem On szczególnie okazuje nam swoją miłość i miłosierdzie, bo jest to przecież sakrament Bożego miłosierdzia. A zatem nie chodzi o samo detaliczne wyliczanie grzechów. Zrobiłam to, zrobiłam tamto, albo tego nie zrobiłam, tamtego nie zrobiłam. Basta. Dla jasności sytuacji weźmy taką opowieść, przypowieść z Ewangelii, którą cytuje Jan Paweł II we wspomnianym liście do młodych Parati Semper. Otóż jest tam taka scena, kiedy młody człowiek przychodzi do Jezusa i pyta, co ma dobrego uczynić, aby osiągnąć życie wieczne. A jak wiemy, uczynił wiele. W odpowiedzi na to pytanie, co mam czynić konkretnie, Jezus nie daje listy dobrych uczynków. Ale do tego młodego człowieka mówi, pójdź za mną. Odpowiedz miłością na moją miłość. Nie chodzi o uczynki, nie chodzi o detale. Chodzi o postawę życia. I przez odwrotność tak samo jest z kwestią grzechu. Nie chodzi tylko o to, byśmy skupiali się na konkretnych uczynkach, konkretnych grzechach, ale byśmy dokonali rewizji całej naszej postawy. W tym sensie mówię, że trzeba bardziej spowiadać się z miłości niż z grzechów, choć oczywiście nie można grzechów w spowiedzi pominąć. A więc nie chodzi o detaliczne wyłuskiwanie najdrobniejszych grzechów jako takich, ale o bilans mojej miłości wobec tej miłości, jaką daje mi Bóg. Nie można też w spowiedzi poniekąd zdepersonalizować grzechów. Poprzez takie mówienie, jak czasem spotykałem, zdarzyło mi się zgrzeszyć. Mam następujące grzechy. Albo nawet kiedyś ktoś mówił, musiałem zgrzeszyć. No znalazłem się w takiej sytuacji, że musiałem porządnie zakląć. Czyli grzech jest nie mój. To jest coś takiego, co gdzieś jest obok mnie. Ja jestem tylko ofiarą tego systemu. A czasem bywa też tak, że penitent wskutek jakichś bezmyślnie wyuczonych na pamięć formuł powtarza przekręconą formułę, którą się nauczył pewnie przy pierwszej spowiedzi przed wieloma laty. Nierzadko takie formuły się spotykają w konfesjonale, gdzie penitent mówi po wyznaniu swoich grzechów, tym detalicznym, zgrzeszyłem na taką literę, klnąc, więc dokładnie pamięta, ile razy powiedział jakie słowo. No, przedziwne, że tak prowadzi taką buchalterię, prawda, spisuje, ile razy zaklął, na jaką literę. I potem mówi tak: więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze dziękuję, a Ciebie, Ojcze Święty, proszę o rozgrzeszenie i namaszczenie pokuty. To wcale nierzadko się pojawia w ustach niejednego penitenta. Oczywiście przekręcona formuła, śmieszna, świadcząca o bezmyślności. Ale, drogie siostry, przecież nie o formuły w istocie nam chodzi, ale chodzi nam o postawę i o świadomość tego, kim jestem wobec Boga. Jan Paweł II w tejże adhortacji uczy: uznanie swego grzechu, co więcej, po głębszym spojrzeniu na własną osobowość, uznanie siebie grzesznikiem, zdolnym do popełnienia grzechu i skłonnym do grzechu, jest konieczną zasadą powrotu do Boga. Proszę zwrócić uwagę, papież mówi: uznanie swego grzechu, ale coś więcej, uznanie siebie grzesznikiem. Więc chodzi nie tylko o to, żeby wymienić grzechy, ale by dać też wyraz: to ja zgrzeszyłem, to ja jestem grzesznikiem. To problem tkwi we mnie, a nie w grzechu, który jest niejako obok mnie. A więc uznać siebie grzesznikiem to nie strząsnąć z siebie zbrukaną szatę grzechu śmiertelnego czy choćby kurz grzechu powszedniego. Ale uznać siebie grzesznikiem to dogłębnie otworzyć się na uzdrawiającą miłość Zbawiciela, która przemienia do gruntu, bo na tym polega metanoia. To narodzenie się nowego człowieka, a nie tylko zmiana jego szaty. Wczoraj mieliśmy w liturgii Ewangelię o miłosiernym Ojcu, nazywaną także Ewangelią o marnotrawnym Synu. Jak pamiętamy z tej historii, ten młody człowiek, będąc na obczyźnie, w krainie upodlenia, kazano jemu, Żydowi, paść świnie, to coś niezwykle odrażające i upokarzające dla syna Abrahama. I tam, kiedy dotknął dna swojego upodlenia, postanowił wrócić do domu swego ojca. Podjął decyzję o nawróceniu. Ułożył sobie dosyć zgrabną przemowę, pełną uniżenia i przyznania się, a nawet surowości wobec samego siebie. Bowiem w tej przemowie wstępnej był gotów zrezygnować z godności syna na rzecz bycia niewolnikiem, byleby tylko znaleźć się w domu swojego ojca. Ale gdy przybył do domu ojca, gdy wpadł w jego uprzedzające ramiona, niewiele zostało z tej uroczystej przemowy. Jak widzimy, w Ewangelii powiedział zaledwie może połowę tego, co sobie przygotował. Bo miłość nie potrzebuje słów, ale potrzebuje serca. I coś podobnego jest w sakramencie pokuty. Bo dobra spowiedź to skonfrontowanie się z miłością i prawdą. Prawda w miłości i miłość w prawdzie. Papież Benedykt XVI, emerytowany papież, w encyklice Caritas in Veritate pisze: miłość i prawda nigdy ich nie opuszczają całkowicie, ponieważ stanowią powołanie wpisane przez Boga w serce i umysł każdego człowieka. Dzięki tej ścisłej więzi z prawdą można uznać miłość za autentyczny wyraz człowieczeństwa oraz za element o podstawowym znaczeniu w relacjach ludzkich, także o charakterze publicznym. Tylko w prawdzie miłość jaśnieje blaskiem i może być przeżywana autentycznie. Prawda jest światłem nadającym miłości sens i wartość. Bez prawdy miłość kończy się na sentymentalizmie. Miłość staje się pustą skorupą, którą można dowolnie wypełniać. Prawda w miłości i miłość powiązana z prawdą. To jest właściwa postawa owej metanoi. I w perspektywie tych słów, które przytoczyliśmy z encykliki Caritas in Veritate, warto spojrzeć na nasze emocje, jakie towarzyszą nam podczas sakramentu pokuty. Jest tam zawsze jakiś lęk, jakiś rodzaj zawstydzenia, jakiejś emocjonalnej blokady. To bardzo ludzkie uczucia. Ale jak powiada święty Jan Apostoł, kto lęka się, nie wydoskonalił się w miłości. Te emocje, które towarzyszą naszemu przeżywaniu sakramentu pokuty, one być może wypływają właśnie z tego, że brakuje prawdy, że jest tylko miłość bez prawdy, która, jak pisze papież, kończy się na sentymentalizmie, na emocjach, staje się pustą skorupą, którą można dowolnie wypełniać różnymi uczuciami. Dlatego w sakramencie pokuty tak ważne jest stawanie w prawdzie, często bardzo bolesnej, ale prawdzie, która wyzwala. A zatem dobrze spowiadać się, to nie ograniczać się do wyliczenia grzechów. Samo wyznanie, wyliczenie grzechów to jest tylko jeden z pięciu elementów sakramentu pokuty, który rozciąga się w czasie, poza samym uklęknięciem przy konfesjonale. Niekiedy przeżywanie sakramentu pokuty zaczyna się znacznie wcześniej niż sam akt wyznania, bo poprzedza go właśnie refleksja, namysł, skrucha, akty żalu, a następują po nim akty dziękczynienia, a nierzadko także konieczne akty tak zwanej restytucji, czyli naprawienia krzywd wyrządzonych innym osobom, które stały się źródłem grzechu. Nie zawsze się o tym pamięta, że jest obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych słowem, czynem czy zaniedbaniem. I dopiero wtedy, gdy zostanie naprawione zło, dopiero wtedy ten sakrament tak naprawdę się kończy. Więc on nie kończy się tylko, nie ogranicza się tylko do tego momentu uklęknięcia przy kratkach konfesjonału. I właśnie w związku z tym rozciągnięciem w czasie sakramentu pokuty, zwłaszcza uprzednio, przed jego wyznaniem, warto przyjrzeć się swojemu grzechowi, zamiast strącać go z siebie jak obrzydliwego owada. Warto się przyjrzeć nie dla smakowania zła, bo przecież nie o to chodzi, ale przyjrzeć się grzechowi po to, aby domyśleć go do końca. To znaczy zbadać przyczynę grzechu, zbadać jego sens, jakie skutki ten grzech spowodował. Chodzi o to, aby ta sytuacja grzeszna, w którą człowiek się zaplątał, aby była dla niego lekcją życia, aby wyszedł mądrzejszy, bogatszy z tego doświadczenia, które stało się jego udziałem, które Pan Bóg w jakimś sensie dopuścił, może właśnie po to, aby czegoś nas nauczyć. Nauczyć nas pokory, nauczyć czujności, roztropności, dystansu wobec siebie i innych. Chodzi więc o to, aby, jeszcze raz wracam do tej myśli, nie ograniczyć się tylko do zasygnalizowania stało się. Ale dlaczego się stało? Jak doszło do takiej sytuacji? Jaka jest przyczyna dalsza, bliższa, bezpośrednia? Jakie są tego skutki? Jakie mogły być tego dalsze skutki? Święty Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchowych w jednej z medytacji poleca, aby przypomnieć sobie, jaki był grzech aniołów, ten jeden grzech, jakie były jego skutki dalekosiężne. Rozważyć grzech Adama i Ewy i jakie on skutki spowodował. rozważyć grzech potępionych i w tym kontekście zobaczyć swój grzech, swoje liczne grzechy. Jeżeli tamte grzechy nie pozostały bez konsekwencji kary, to z pewnością i moje grzechy nie pozostaną bez konsekwencji kary. Trzeba to zobaczyć, wyciągnąć z tego stosowne wnioski. W ten sposób doświadczenie grzechu staje się elementem wychowania, samowychowania. Daje szansę tej gruntownej przemiany serca, przewartościowania swoich postaw. W ten sposób dajemy sobie szansę na wychowanie własnego sumienia, na jego korektę, bowiem stale pod wpływem różnych czynników podlegamy pewnemu stwardnieniu serca, obojętnienia sumienia na rzeczywistość grzechu. Już w latach 30. minionego stulecia papież Pius XII, którego cytuje Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Reconciliatio et Penitentia, zauważył, że grzechem naszego wieku jest utrata poczucia grzechu. Grzechem naszego wieku, naszych czasów jest utrata poczucia grzechu. Współczesny człowiek traci poczucie grzechu. Nie uważa wielu rzeczy za grzech, mimo że obiektywnie one takimi są. A utrata poczucia grzechu oznacza zarazem utratę poczucia Boga. Bo poczucie grzechu ma sens tylko wtedy, gdy jest to świadomość zerwania więzi z Bogiem, odwrócenia się od Boga. Jeżeli nie dostrzegamy problemu odwrócenia się od Boga, to Boga samego nie dostrzegamy. I w tym kontekście Jan Paweł II pisze: natomiast przywrócenie właściwego poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka naszych czasów. Przywrócenie właściwego poczucia grzechu jest pierwszym sposobem przezwyciężenia poważnego kryzysu duchowego, jaki trapi człowieka naszych czasów. Dodajmy, nierzadko także trapi człowieka życia konsekrowanego, żyjącego we wspólnocie. I po to jest ten sakrament, aby odbudowywać w nas poczucie grzechu, ale zarazem by odbudowywać w nas świadomość, że miłość Boża jest większa niż grzech. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat nad śnieg wybieleją, czytamy w Starym Testamencie. I właśnie to doświadczenie w sakramencie pokuty miłości większej niż grzech, doświadczenie ogromu Bożego miłosierdzia, co papież tak mocno akcentuje w swojej adhortacji, to gwarancja duchowego, osobistego i wspólnotowego odrodzenia. Bo wiemy dobrze, drogie siostry, że nie kapituła nas zmieni, ale zmieni nas nasze nawrócenie, jakie dokonuje się poprzez sakrament pokuty. W podsumowaniu trzy pytania do dalszej refleksji. Ile czasu trwa moje rzeczywiste i bezpośrednie przygotowanie do spowiedzi, a ile trwa spowiedź? Ile trwa przygotowanie do spowiedzi, a ile trwa spowiedź? Czasem bywa taka odwrócona proporcja. Króciuteńkie przygotowanie do spowiedzi i bardzo długa spowiedź. Drugie pytanie. Jakie uczucia i emocje towarzyszą mi w związku ze spowiedzią? Jakie uczucia i emocje towarzyszą mi w związku ze spowiedzią? Czy tylko lęk? Czy tylko zawstydzenie? A może tęsknota za pojednaniem? A może doświadczenie bliskości Chrystusa? Warto wrócić do tego. I trzecie. Czy i jak modlę się za swojego spowiednika, nie tylko bezpośrednio przed spowiedzią, aby w mocy Ducha Świętego uosabiał mi miłosiernego Chrystusa. Czy i jak modlę się za swojego spowiednika? I to nie tylko na chwilę przed przystąpieniem do kratek konfesjonału. Niech te pytania i te refleksje będą nam pomocą do odbudowywania więzi z Chrystusem i pomiędzy sobą. Bowiem nawrócenie to nie jednorazowy akt, ale to proces żmudny i trudny, któremu zawsze towarzyszy łaska Boża. Poeta Jerzy Libert w jednym z wierszy powiada: jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mym oczom i uszom, dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę.